reakcji w Radiu Szczecin.
To już jutro zakończenie roku szkolnego, czerwone paski i rozpoczynamy wakacyjne szaleństwo. Jak bardzo wszyscy się cieszymy. Witamy Państwa w czasie reakcji dzisiejszym. Patryk Srokowski za konsoletą. Dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry i Państwa zapraszamy do udziału w naszym programie. 510-37-36. Przypomnę, to jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, numer czujny. Cały czas do Państwa dyspozycji i czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy. Mnóstwo telefonów zarejestrowanych pod naszym czujnym numerem. Za wszystkie bardzo Państwu dziękujemy. Postaramy się zaprezentować ich jak najwięcej. Także trochę maili i tematy na dzisiaj. Mamy rozległe plany na dzisiejszy program. Zobaczymy, czy wszystko uda nam się zrealizować. To może zacznę od końca, ponieważ wakacje tuż, a zatem na końcu naszego programu zabiorę Państwa do Międzyzdrojów, ponieważ stamtąd otrzymaliśmy informację od naszych słuchaczy, że jeden z hoteli reklamuje się i informuje, że ma do dyspozycji swoich gości aż 3 prywatne plaże. Czy to oznacza, że Międzyzdroje, no plaża w każdym razie, w Międzyzdrojach już fragmentarycznie zaczyna być prywatyzowana? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć Państwu na koniec naszego programu. S10, długo oczekiwana, bardzo oczekiwana inwestycja drogowa, która ma połączyć do 2028 roku, to już całkowicie zamknięta, wtedy będzie ta inwestycja według planów. Szczecin z Warszawą, no i dzisiaj właśnie chyba w tej chwili rozpoczyna się podpisywanie ważnej umowy na wykonanie ważnego fragmentu tej S10 i o tym Państwa poinformujemy. Będzie nareszcie temat cmentarza przy ulicy Bronowiskiej, cmentarza zachodniego w Szczecinie. Już kilka razy otrzymywaliśmy od Państwa sygnały, że nie dzieje się za dobrze na tym cmentarzu. Niektóre kwatery są mocno zaniedbane, cały cmentarz mocno zarośnięty i w tej sprawie także będziemy rozmawiali z przedstawicielem Biura Prasowego Urzędu Miasta. No i będzie także już niebawem o mieszkaniach komunalnych, które można wykupić. Na ten temat napisał do nas słuchacz zbulwersowany tym, że no miasto, zdaniem słuchacza, wyceniło to mieszkanie komunalne zbyt wysoko i nasz słuchacz pyta, dlaczego, a my ogólnie zapytamy o zasady wykupu mieszkań komunalnych w naszym mieście. Tak jak wspomniałem na początku, dużo telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem, wiele z komentarzami dotyczącymi tematów, które pojawiły się w ostatnich czasach reakcji. Między innymi mówiliśmy o tramwajach, a to przy okazji zbliżającego się remontu ulicy Powstańców Wielkopolskich. Jak ona wygląda, jak wygląda torowisko, nie muszę mówić. Mieszkańcy, zwłaszcza Pomorzan, doskonale o tym wiedzą. Ale tak przy okazji nasz słuchacz przypomniał sobie, że przecież cały czas mamy to pytanie do władz miasta o pętlę na Głębokim i kiedy na tą pętlę pojedzie więcej tramwajów, bo na razie tylko jedna linia, numer 9, tam dojeżdża. No a przecież cała pętla dużym kosztem została rozbudowana, cały węzeł drogowy, no i chciałoby się, żeby tych tramwajów było więcej. Nasz słuchacz na przykład ma takie marzenie.
Witam, Ryszard Spłoń. Słyszę tutaj dzisiaj w środę. Słyszę o połączeniu na Głębokie kilku tramwajów i taka myśl mi w tym momencie przyszła, jakby tak ze Słonecznego do Głębokiego Wojska Polskiego. Oczywiście bez przesiadki jakiś tramwaj taki przedłużyć przy... No nowy nie, to nie ma tyle miejsca na tramwaje. Ze Słonecznego na Głębokie to jest marzenie na pewno niejednego pasażera. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Marzyć każdy może. Tak jak powiedziałem, to pytanie cały czas tutaj mamy i zamierzamy je zadać przedstawicielowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, bo to ta firma odpowiada za komunikację miejską. Czy i kiedy planowane są dodatkowe połączenia, właśnie dodatkowe tramwaje, linie, które by dojeżdżały na pętlę na Głębokim? Tak jak powiedziałem, wczoraj pan Wojciech Jachim opowiadał o tym, jak będzie wyglądała przebudowa, remont ulicy Powstańców Wielkopolskich. No a tak przy okazji zatelefonowała do nas słuchaczka i opowiada, jak wygląda remont i przebudowa ulicy Dworcowej i nie tylko.
Dzień dobry, Bożena. Mieszkam w Szczecinie i ze swojego okna widzę przebudowę ulicy Dworcowej. Zastanawiam się, jak można dotrzymać terminu przebudowy, jeśli robotnicy pojawiają się tylko na pierwszej zmianie do godziny 15. Podobna sytuacja jest na ulicy Kolumba, czy tutaj na dole nad Odrą. Po prostu to się nie mieści w głowie. Wiele lat temu byłam na wycieczce objazdowej i w Afryce i co się okazało? Tam przewodnik powiedział, że droga super, idealnie prostym asfaltem biegnąca przez pustynię budowana była w ciągu 2 lat. Ludzie pracowali 24 godziny na dobę. Dziękuję bardzo.
To jeszcze powstaje pytanie, za jakie stawki. No mają szansę nas wyprzedzić, proszę panią, rzeczywiście. No a my jesteśmy w Europie i w Polsce i tak się u nas pracuje. Tylko jedną zmianę i jeszcze jeden komentarz dotyczący remontu ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Jak słuchałem pana rzecznika na temat remontu Powstańców i remontu Kolumba i Chmielewskiego, niech się przejedzie i zobaczy, jak tam jest rozkopane i zrobione. Miał być we wrześniu uruchomiony tramwaj, już teraz mówi w listopadzie, a będzie kiedy? W 26, czy może 7 roku. Rozkopią teraz Powstańców, dopiero to będzie. A ci wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają na tym odcinku, dziękuję.
Dziękujemy. To takie pesymistyczne państwo mają wizje dotyczące remontów i Kolumba, i Dworcowej, i Powstańców Wielkopolskich. Zobaczymy, czy to będzie po szczecińsku, czy jednak trochę szybciej. 510-37-36, numer do naszego studia. Strefa czystego transportu. Ostatnio na sesji radni zagłosowali za, to znaczy, że rozpoczną się prace, teraz będą prace koncepcyjne, gdzie, jak dokładnie zorganizować strefę czystego transportu w Szczecinie, o co chodzi ze strefami czystego transportu. Warszawa się mocno do tego przymierza i chyba już nawet od czerwca, dokładnie nie pamiętam, albo od lipca już ma w Warszawie funkcjonować strefa czystego transportu. No ale gdzie nam do Warszawy? To jest gigantyczne miasto, prawda? I tam być może rzeczywiście ma to sens, żeby w niektórych miejscach, i teraz ważne, na czym polega strefa czystego transportu, żeby do takiej wjechać, do takiej strefy, to trzeba mieć samochód, który spełnia określone wymagania dotyczące emisji spalin. Takie są przyznawane przy rejestracji, homologacji i tak dalej. Domyślamy się, że starsze pojazdy, które pewnych norm nie spełniają albo w ogóle są poza normami, po prostu do takich stref wjechać nie będą mogły. Tak jak powiedziałem, radni powiedzieli tak strefie czystego transportu w Szczecinie. Główny argument polegał na tym, że jak wprowadzimy strefę czystego transportu, to coś w zamian dostaniemy. Co? To o tym za chwilę. Oczywiście ten pomysł strefy czystego transportu wywołuje państwa reakcje i komentarze. Oto pierwszy z nich.
Dzień dobry, tu Elżbieta. A propos tego czystego transportu w Szczecinie, jak był prezydent Krzestek na wywiadzie przed wyborami, to mówił, że nie widzi w ogóle potrzeby, bo nie ma Szczecina aż tak powietrza brudnego, żeby była potrzeba. A teraz nagle się okazuje, że jednak będzie wprowadzone. No coś tu jest nie tak.
Coś tu jest nie tak, ale to chyba tak nieprzypadkowo wspomniałem o tym, że coś w zamian mamy dostać za tę strefę czystego transportu, że to może nie do końca chodzi o to, czy w Szczecinie jest taka potrzeba, czy rzeczywiście są takie miejsca w naszym mieście, które są mocno zadymione, zatrute z powodu spalin, chociaż może są. Ale chodzi właśnie o ten dodatkowy taki bonus za wprowadzenie czystego transportu, strefy czystego transportu, a tym bonusem mają być tramwaje, które mamy dostać w liczbie 8 sztuk, dwukierunkowe tramwaje. O tym także mówili niektórzy radni podczas sesji, to był taki koronny argument, wprowadźmy strefę czystego transportu, bo w zamian dostaniemy tramwaje, tak jakbyśmy mieli te tramwaje dostać zupełnie za darmo. Przyjedzie bogaty sponsor ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych i nam 8 tramwajów przywiezie w pudle kartonowym i za nic nie będziemy musieli płacić. Nie, my za te tramwaje zapłacimy, ponieważ płacimy za to wszystko w podatkach. Niezależnie, czy to będą tramwaje zakupione z funduszu lokalnego, czy krajowego, czy unijnego, my za te tramwaje zapłacimy, więc my ich nie dostaniemy, tylko sami sobie je kupimy, a w zamian za to, że nam ktoś pozwoli je kupić z naszych podatków, to musimy wprowadzić strefę czystego transportu. A jeżeli chodzi o ten pierwszy wątek, czy strefa czystego transportu rzeczywiście poprawi jakość powietrza w naszym mieście, to tutaj słuszna uwaga od naszego słuchacza.
Tadeusz, Szczecin. Tak słucham tych wywodów odnośnie stref czystego transportu i główny mankament, brak płynności ruchu. Jeżeli samochód sobie płynnie jedzie te 40-50, to mało truje, a jak stoi w korku, to wiadomo, tak? I jakie wtedy gazy się wydzielają i trutki. To już nawet zgłaszali mieszkańcy ulicy Wojska Polskiego, niedawno zmodernizowanej, że zamiast samochody jechać, to stoją. I rzeczywiście wtedy nie można okna otworzyć, tak? Dziękuję.
No właśnie, no takie oczywiste to jest. Trzeba przede wszystkim wdrożyć jakiś program, jakieś działania, które by miały na celu rozkorkowanie miasta. No ja wiem, że to nie jest takie proste, nie jest takie łatwe. Wszystkie miasta się korkują. Strefa czystego transportu pomoże coś w tym. Wyeliminujemy z tej strefy niektóre pojazdy, no ale one dalej będą jeździły wokół tej strefy i dalej będą w tych korkach się zatrzymywały. W strefie czystego transportu odetchniemy świeżym powietrzem, ale w pozostałych, no chyba, że w dalszej perspektywie cały Szczecin ma być strefą czystego transportu. I co wtedy zrobią taksówkarze?
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek się kłania z tej strony. Takie małe pytanko w kwestii tej strefy czystego transportu. Wiadomo, że w branży taksi sytuacja jest taka, jaka jest. I po Szczecinie jeździ dosyć duża ilość taksówek, które mają szansę nie spełnić warunków strefy czystej w naszym mieście. Więc teraz mam pytanie. Czy jeżeli miasto Szczecin dała takiemu taksówkarzowi licencję na jeżdżenie na miasta Szczecin, to rozumiem, że jego ten zakaz nie będzie obowiązywał? Czy też może miasto Szczecin dorzuci się do zmiany samochodu na nowszy? Bo inaczej jest to zabranie komuś uprawnień, które już posiada i to przyznanych przez miasto Szczecin.
To nie miasto się dorzuciło, może dorzucić, tylko mieszkańcy się dorzucą, proszę pana, a miasto co najwyżej przekieruje środki, prawda? To tak działa w rzeczywistości, więc proszę mówić, mieszkańcy się dorzucą do nowego samochodu, a jak będzie, no nie wiem, no póki co jest zielone światło. Głosowaniem radnych dla strefy czystego transportu diabeł tkwi w szczegółach i niedługo te szczegóły poznamy. Jak, co, gdzie i kiedy i czy taksówki będą wyłączone z tej strefy, czy też nie, czy po prostu trzeba będzie się przesiąść na nieco nowszy sprzęt. Co Szczecinian bardzo interesuje, bardzo zajmuje i bulwersuje także, okazuje się, że kot, który ma na imię Gacek, już od dłuższego czasu słyszę o tym kocie, bo historia już ma ładnych parę lat, jak sobie dobrze przypominam i prawdę mówiąc nie spodziewałem się, że z tego wynika tak poważna sprawa i tak wiele osób jest tym kotem mocno zainteresowanych. Myślałem kiedyś, że to żart, a się okazuje, że nie. Kot jest bardzo popularny, podobno zyskał nawet światową popularność, podobno nawet mapy Google zaznaczają, nie wiem, czy w dalszym ciągu jest to miejsce zaznaczone, ale tak twierdzą słuchacze, że na mapach jest szpileczka, gdzie ten kot mieszkał już, bo teraz już nie mieszka, bo go Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zgarnęło. No w każdym razie jest sprawa. Jest sprawa, słuchacz nasz ostatnio wywołał ten temat ponownie, ponieważ, tak jak wspomniałem, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami kota zgarnęło. Słuchaczowi to się nie spodobało, że ktoś za kota podejmuje decyzję, a wiadomo, że kot jest takim zwierzęciem wolnościowym, więc nie lubi, jak ktoś za niego podejmuje decyzję, a poza tym to przecież mieszkańcy, to jest szczeciński kapitał, ten kot i wizytówka naszego miasta, więc dlaczego tak to bez porozumienia z mieszkańcami sobie robi, co chce? W tej sprawie kilka telefonów zarejestrowanych pod naszym czujnym numerem. Na początek słuchaczka.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Szczecina i dzwonię odnośnie dzisiejszej audycji i sprawy Gacka, kota okrzykniętego ambasadorem Szczecina. Po pierwsze, Gacek miał stronę internetową w mediach społecznościowych, którą ktoś prowadził i nakręcał ten temat. Po drugie, okoliczni sklepikarze zarabiali na wizerunku kota, sprzedając koszulki, torby, magnesy, breloki i inne gadżety. Po trzecie, na budzie była kartka z prośbą o karmę, a okazało się, że on je tylko mięso. Ciekawe, który ambasador zamieszkałby w nieocieplanej budzie przy ulicy i był taką sensacją turystyczną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dowiaduję się coraz więcej, prawda, że ambasadorem nawet był Szczecina. Trochę zmienimy na chwilę temat. Będą jeszcze telefony na temat Gacka. Teraz pan Krzysztof na temat strefy czystego transportu. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry panu i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jestem mieszkańcem ulicy Kaszubskiej i wielokrotnie Bogu rodzicy, żeby się dostać w stronę bramy portowej.
Na Niepodległości, tak jest. To
tak.
Znana historia.
Tak, tam powinien być już, pomijając to wszystko, wie pan, co skrócenie tej drogi dla rowerów. Od kaskady w stronę tego, że nie, jak ona byłaby ucięta i akurat te dwa pasy byłyby, no to tych samochodów byle za tyle nie stało. A drugie, ten Blue Box Kaszubsko-Borygolicy też może by, wie pan...
Może by coś zrobił, tak, panie Krzysztof?
Coś zrobił, tak. Ale wie pan co, mimo wszystko pan Harenza i jego cała spółka do wymian.
Tam jest problem, że proszę mi przypomnieć, były przed wprowadzeniem tej ścieżki rowerowej, bo tak, ona teraz zajęła jeden pas ruchu wraz z poszerzeniem chodnika, były bodajże trzy, jak dobrze sobie przypominam, pasy.
Tak. Tak.
Teraz są dwa. No tak, to się wpisuje trochę w to, o czym powiedział nasz słuchacz w tym telefonie o strefie czystego transportu, że trzeba coś zrobić, żeby te korki rozładować, bo tam rzeczywiście Niepodległości non-stop stoi w tej chwili, w godzinach szczytu.
Wie pan, po co nam te dwie ścieżki rowerowe w Polsce?
Żeby nie być gołosłownym, teraz patrzę właśnie na mapę i Niepodległości do bramy portowej, tak mniej więcej, tuż za kaskadą zaczyna się korek w tej chwili.
I proszę pana, niepotrzebne są te dwie ścieżki rowerowe. Trudno, ten krawężnik trzeba...
No ona jest po drugiej stronie jeszcze.
Tak, oczywiście. Ja tam, proszę pana, ja 55 lat mieszkam w tym miejscu i jeszcze, przepraszam, jeszcze tak wielkiego bałaganu, już nie powiem czego innego, to nie było. Pan Harenza jest niereformowany. Wie pan, ja 39 lat byłem taksówkarzem. I jak byłem w Rzeszeniu, to jeszcze za tego PRL-u, to były półroczne takie, wie pan, małe debatki. Milicja przyjechała, Wydział Komunikacji i tam jeszcze ktoś z inżynierów. I panowie, wy jesteście praktykami. Jeszcze kierowcy z PKS-u, z MPK. I co wy widzicie, co można poprawić? A teraz rządzi pan Harenza i jego pomysły, no nie? I dlatego po prostu są takie problemy, no.
Panie Krzysztofie, dziękuję za telefon, dziękuję i pozdrawiamy.
Nie zakaz narzekania, ale trudno, nie da się.
Jeżeli chodzi o Bogu Rodzicy i Niepodległości, to no, chcemy pana Harenzę zaprosić do naszego programu, no, przynajmniej namówić władze miasta do tego, żeby tam zrobiły Blue Box. Może coś pomoże. Ja dodam tylko, że oczywiście nie jest to znak drogowy, więc...
Ja wiem.
Ale na skrzyżowaniu nie wolno się zatrzymywać. I też wspominałem o tym, że policja lubi sobie czasami stanąć przy bramie portowej, prawda? Tak. Że mogliby czasami tym samochodem tam zajechać na to skrzyżowanie Bogu Rodzicy i Niepodległości i zobaczyć, co się dzieje.
Wie pan, te klątwy, te sygnały dźwiękowe i tak dalej, bo to ludzie się denerwują.
Ja się domyślam, co tam się dzieje. Domyślam się, co tam... Raz próbowałem z Bogu Rodzicy wjechać w Niepodległości i więcej nie próbuję.
Chyba,
panie Krzysztofie, że tam zrobią strefę czystego transportu, tylko Euro 7 i...
Albo Euro 9.
Albo Euro 9, tak.
Wszystkiego dobrego, zakaz
Wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie, zakaz narzekania. I pan Tadeusz teraz, dzień dobry.
Dzień dobry panu i państwu, dzień dobry. Wie pan, słucham tego wszystkiego i zastanawiam się, dlaczego nasi radni w Szczecinie tworzą buble legislacyjne i wymyślają jakieś bublowate przedsięwzięcia. Pierwszym bublem to była, pamiętam, strefa płatnego parkowania i słynny plac Orła Białego, wydzielone ulice i tak dalej. do dnia dzisiejszego nie otrzymałem, i ja, i wielu innych, pieniędzy za to, że produkowaliśmy, tam zapłaciliśmy 200 zł. Drugim bublem jest, co już widoczne jest, to jest na przykład słynna budowa budynka przy ulicy Szymanowskiego. Nie można mieć pretensji do dewelopera, że kupił teren i stawia budynek, skoro miasto wystawiło teren na sprzedaż i podało, jakie warunki musi spełnić. To ja bym też, jakby był deweloperem, to bym kupił, bo spełniał te kryteria. Mhm. Teraz następnie nasi radni wymyślili, że zrobimy strefę tego czystego parkowania i tak dalej, tą zieloną. Ja nie jestem przeciwny temu wszystkiemu, tylko tak. Najpierw wymyślimy, a później jak wdrożymy, to będziemy się zastanawiali, jak ten problem...
Czy dobrze wymyśliliśmy.
Nie, no jak ten problem rozwiązać? Nie. Mhm. Tak samo z tym, z tą budową na Szymanowskiego czy gdzie indziej. Na tęczowej 600 drzew do wycięcia, bo co? Bo pretensja do dewelopera, żeby chciał budować? Nie. Ktoś, kto taką rzucił taką hasło w Radzie Miasta i Rada Miasta podejmuje ten temat, to powinien skonsultować to z ludźmi, którzy się naprawdę na tym znają, i ekologami, i wszystkimi innymi, z mieszkańcami, i pomyśleć, czy jest sens i czy w ogóle warto się tam niszczyć tą przyrodę i ten zaułek taki. Tak samo z Szymanowskiego. Czy
ale proszę mnie poprawić, to także apel do innych słuchaczy. Może nie zauważyłem, może przeoczyłem. Czy były jakieś takie szersze konsultacje dotyczące właśnie strefy czystego transportu?
Ale nigdy nie ma takich konsultacji.
Ja nie przypominam sobie. No po prostu było jedno głosowanie i zielone światło, i robimy. I teraz wprowadzamy przepisy.
Ja już kiedyś dzwoniłem do radia i mówiłem, że mieszkańcy są mieszkańcami Szczecina. Mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli do rad osiedla. Rady osiedla są naszym przedłużeniem w Radzie Miasta. Nasi radni, których wybieramy, są z naszych rejonów, z naszych dzielnic. Są przedstawicielami naszymi w Radzie Miasta. To do czego jest potrzebny jeszcze mieszkańcy, żeby się organizowali w ramach protestów jak na Szymanowskiego i nic to nie da? To, że jest w sądzie ta sprawa, to sąd administracyjny, nawet gdyby nakazał, wstrzymałby tą budowę, to kto za to zapłaci? Powinni zapłacić ci, którzy podjęli taką uchwałę i dopuścili do tego, że w tym miejscu powstaje budynek, który zrobi zaciemnienie dla tych wszystkich mieszkańców i oszpeci ten zaułek. Takie jest moje zdanie na ten temat.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiamy. 510 3 siódemki i 3 szóstki. Proszę bardzo, śmiało korzystać z tego telefonu. To co? Wracamy do tego gacka naszego, bo jeszcze są w tym wszystkim i wokół tego wszystkiego, kto wie, czy nie najważniejsze, pieniądze.
Dzień dobry, tu Maciej, stały słuchacz. Odnośnie tej całej, że tak powiem, rzekomo koperkowej afery z Kotem Gackiem, ja mam taką radę dla tych panów, którym tak wielce to nie pasuje. Ja was zapraszam serdecznie, bo czasem raz na jakiś czas, jak mam wolną chwilę, staram się coś tam pomóc w Afryce Kociarce, jakąś kociarce czy innym stowarzyszeniom pomóc, zbieram karmę, dostarczam ją i tak dalej. Ja ich naprawdę serdecznie zapraszam, żeby tak raz na jeden, chociaż raz w życiu, jednego dnia pojechali i pomogli tak całodniowo właśnie w tych stowarzyszeniach, zająć się tymi zwierzętami. Niekoniecznie trzeba kotami. Mogą to być pieski, mogą to być kotki. Wystarczy, że się zajmą jednym i zobaczą, ile to trzeba pracy włożyć w to wszystko, żeby się zająć takimi kotami odłowionymi, które są chore, na które trzeba mieć oko 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. I proszę mi wierzyć, to naprawdę jest ciężka praca. I jeżeli mają taki problem, to mogli sami pierścić sobie tego gacka wyłowić, spieniężyć go. Proszę mi też wierzyć, że te pieniądze idą na bieżącą działalność, więc tutaj akurat gratuluję pomysłu, że udało się jakoś spieniężyć jakby ten sukces gacka i jednocześnie go też wyleczyć za to, bo jego trzeba było naprawdę mocno wyleczyć. Naprawdę są poważniejsze sprawy, chociażby to, żeby trochę lepiej dotowano te stowarzyszenia z kasy miasta i żeby po prostu na tym się skupiono. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam ze Szczecina, Maciej.
Dziękuję za ten telefon. No, zaczęło się o pieniądzach, że co? I tak jak mówiłem już wcześniej o tym kocie gacku, i innych zwierzętach. Proszę bardzo, jak najbardziej tozy, także schronisko dla zwierząt w naszym mieście, które powstało za dziesiątki milionów złotych. I moje pytanie do państwa może także, czy się z tym wszystkim zgadzamy, bo nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby ktoś lubił zwierzęta, poświęcał się, tak jak pan tutaj mówi, dla tych zwierząt i tak dalej. Ale dlaczego za moje pieniądze?
Dobry, ja byłem w sprawie kota Gacka, którego temat wypłynął niedawno, ale od roku chyba jest aktualny, ponieważ wzięli go z ulicy bez jego zgody i zgody opiekunów społeczeństwa, mieszkańców Szczecina i w ten sposób pozbawili go wolności. A sami wiemy, że koty lubią żyć na wolności. Oczywiście w towarzystwie ludzi. Zagarnięcie kota z piwnicy, znaczy z ulicy, dokonała firma Towarzystwo Opiek nad Zwierzętami, które żyje kosztem obywateli przy pomocy dotacji urzędników miejskich. Bez urzędników ta firma by się zwinęła i już by nie działała.
Tak na szybko przed programem sprawdziłem, to są dane z 2020 roku, 22, przepraszam, i poprzedniego roku. W obu tych latach Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie z kasy miejskiej otrzymało po 120 tysięcy złotych. 510 37 i 36. Z nami jest pierwszy dzisiaj gość, pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry, dzień dobry.
I będzie o wykupie mieszkań komunalnych, napisał do nas pan Witold. Panie redaktorze, czy mógłby pan poruszyć na antenie temat wykupu mieszkania na własność od gminy miasto Szczecin? Kto w Urzędzie Miasta ustala stawki dotyczące wykupu mieszkania na własność? Była pani rzeczoznawca, obejrzała, a dziś dostałem odpowiedź od miasta: 304 tysiące za 38 metrów kwadratowych. Budynek z 1939 roku, była tylko zimna woda przy 50% bonifikacie, taka mi się na tę chwilę należy, to kwota 152 tysiące, nie licząc udziału w gruntach, kolejne 9 tysięcy. Przecież to wychodzi, wartość mieszkania, 304 tysiące, 8 tysięcy za 1 metr kwadratowy. Kogo na to stać? Za tą cenę to można jeszcze nabyć nowe od dewelopera. Wydaje mi się, że miasto w ogóle nie bierze pod uwagę wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę. Pozdrawia pan Witold. Panie Tomaszu, zacznijmy od początku. Kto i dlaczego może wykupić mieszkanie komunalne?
Mieszkanie komunalne może wykupić najemca takiego mieszkania. No, pozwalają na to przepisy, zarówno ustawy z 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a także uchwały Rady Miasta, która właśnie dotyczy tych kwestii z 2012 roku. I oczywiście, jeżeli najemca komunalny zdecyduje się na taki krok, ma do tego prawo, nie jest jakoś tam zobowiązany czy zmuszony, może złożyć wniosek o wykup takiego lokalu. Wtedy ten wniosek jest rozpatrywany i w zależności od tego, czy na przykład dany najemca mieszka tam 5, 10, 20 lat, od tego też potem jest, do tego stosowana jest bonifikata. To o tej bonifikacie za chwilę. Oczywiście taki najemca również musi mieć uregulowane kwestie, na przykład związane z tym, żeby nie było samowoli w lokalu. Bo to potem wpływa również na czas rozpatrywania wniosku, trzeba to uregulować. Inną kwestią jest również to, czy płacił regularnie czynsz w ostatnich 5 latach. Takie rzeczy też są brane pod uwagę. I teraz wracając do tych bonifikat, to tutaj jeżeli najemca mieszka poniżej 5 lat, to wtedy należy mu się taka bonifikata 25%. Od 5 do 10, 50% i potem mamy 85% w sytuacji, gdy ktoś mieszka powyżej 10, od 10 do 20 lat, no i aż 95% bonifikaty w sytuacji, kiedy najemca legitymuje się tym okresem powyżej 20 lat.
A to pan mnie zainteresował teraz, bo do 5 lat, tak dobrze zrozumiałem, do 5 lat 25.
Poniżej, tak.
Poniżej, tak, czyli tak, miesiąc tak, właściwie wystarczy.
No myślę, że wystarczy, chociaż takich sytuacji.
To już 25%.
Jednak ludzie
25% ceny rynkowej
wynajmują.
Mhm.
Tak, tak, wychodzi. Na to wychodzi, ale to, tak jak powiedziałem, są przepisy, które umożliwiają taką sprzedaż.
Mhm. No dobrze, czy są jakieś przywileje, jakieś osoby, którym przysługuje ten wykup na bardziej korzystnych warunkach?
To znaczy jest grupa osób, która ma dodatkowe bonifikaty, mam na myśli tutaj kombatantów czy pionierów Szczecina. Tutaj należy jeszcze właśnie dodać te 10% obniżki do ustalonej ceny. I to praktycznie tyle. Tam są jeszcze jakieś szczegółowe rzeczy, takie może bardziej skomplikowane, o których na ten moment nie ma sensu mówić. Mhm. Natomiast to tak generalnie wygląda, że te osoby mają taką dodatkową zniżkę.
No i dobrze, teraz powiedzmy, że jest mieszkanie, które można wykupić, bo tak trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie mieszkania komunalne można wykupić, ale może o tej liście mieszkań do wykupienia to na samym końcu. Można mieszkanie wykupić, ktoś chce to zrobić. Co powinien zrobić? Zgłosić się pewnie do was z jakimś wnioskiem, tak?
Tak, złożyć wniosek o wykup takiego mieszkania. Takie wnioski znajdują się na stronach zarządu budynków i lokali komunalnych.
I wy sprawdzacie, czy może wykupić, prawda, nie zalega z czynszem i tak dalej, tak. Czy nie ma samowoli budowlanej. Jeżeli wszystko jest w porządku, wniosek jest rozpatrywany pozytywnie i dalej do gry wchodzi właśnie rzeczoznawca. To jest tak, bardzo ważny wątek.
Wątek taki, kto określa cenę.
Tak.
Cena jest określana przez rzeczoznawcę majątkowego. Ten rzeczoznawca jest wybierany co roku w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych i określa właśnie wartość danej nieruchomości. I na tej podstawie jest potem proponowana, ustalana cena sprzedaży nieruchomości. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, zastosowana jest bonifikata. W tej sytuacji, o której pan redaktor wspomniał, była bonifikata 50%, więc osoba zapłaciłaby około 150 tysięcy złotych za mieszkanie około 40 metrów kwadratowych.
Mhm. No ale tutaj nasz słuchacz, a domyślam się, że takich przypadków może być więcej, nie bardzo zgadza się z tą wyceną. Co wtedy?
No tutaj sprawdziłem akurat, czy słuchacz był w urzędzie i na przykład zapoznał się z tą wyceną. Okazuje się, że nie był, nie zapoznał się, nie wie, jak ta wycena wygląda, jak ten dokument się przedstawia, bo ma prawo, jeżeli się nie zgadza, ma prawo złożyć uwagi do tego dokumentu i te uwagi są rozpatrywane przez rzeczoznawcę. Jeżeli są zasadne, to są uwzględniane. Mhm. Jeżeli nie są zasadne, to nie są uwzględniane.
Rozumiem. Czyli pierwsza rzecz, tak, powinien zapoznać się z operatem szacunkowym, tak precyzyjnie,
oczywiście,
ewentualnie
każdy,
złożyć uwagi.
Tak, zrobił, tak.
Tak. Ewentualnie złożyć uwagi i kto wie, czy te uwagi nie zostaną uwzględnione w korekcie tego operatu. Możliwe to jest, czy nie?
Bardzo możliwe, bo to nie jest tak, że ktoś tutaj w jakiś sposób działa na niekorzyść, tylko jeżeli to są, tak jak powiedziałem, zasadne uwagi, to są brane pod uwagę.
Dobrze.
Natomiast przypominam, że tutaj mamy do czynienia z osobami, które są rzeczoznawcami majątkowymi, które mają stosowne uprawnienia, doświadczenie i no i one przygotowują tego typu właśnie dokumenty.
No dobrze, to panie Tomaszu, ostatnie pytanie. Gdyby tak bardzo nie zgadzał się z tym operatem szacunkowym, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, wyłonionego w drodze konkursu, tak, przez miasto, czy może sporządzić, powołać swojego rzeczoznawcę majątkowego, swojego w cudzysłowie, i sporządzić konkurencyjny operat szacunkowy? I co, gdyby okazało się, że ten jego operat szacunkowy byłby niższy?
Oczywiście ma do tego prawo, jest taka ścieżka, natomiast wtedy już nie urząd decyduje o tym, który z tych operatów jest bardziej właściwy, tylko jest taka ścieżka odwoławcza do komisji odwoławczych rzeczoznawców i można tutaj wtedy przez taką komisję rozpatrywać te uwagi, te kwestie. No i ostatecznie, tak jak powiedziałem, jest taka droga, którą można też podążyć.
Rzadko. I są możliwości. Są możliwości, tak. To nie jest tak, że ten operat szacunkowy i decyzja miasta jest absolutnie ostateczna. I jeszcze, panie Tomaszu, pytanie dotyczące, zmienimy, będzie o mieszkaniach, ale zupełnie innych i dla kogo innego. Dom dla absolwenta, co to takiego?
Dom dla absolwenta to jeden z programów miasta, które dotyczy właśnie mieszkań dla konkretnych osób, konkretnych grup osób, o tak bym to określił, bo są i mieszkania dla studentów, i mieszkania dla seniorów, dla dużych rodzin, ale są też również jest program Dom dla Absolwenta, czyli dla tych osób, dla tych młodych osób, które kończą studia, bądź już pracują, mają poniżej 35 lat, pracują w konkretnych zawodach, bo tu pewne zawody ten program preferuje.
Są premiowane, to za chwilę tak, listę tych zawodów, to proszę wziąć długopis absolwenci, żeby zanotować szybciutko.
Tak.
Panie Tomaszu, czym się charakteryzuje ten dom dla absolwenta, no bo coś tam jednak trzeba będzie zapłacić.
Tak, to jest mieszkanie z zasobu TBS-u, które oczywiście trzeba pewien wkład związany z partycypacją uiścić, ale tutaj ważna rzecz, że połowę tego wkładu właśnie płaci miasto, z kolei drugą połowę płaci właśnie absolwent. Żeby tak przełożyć to na konkrety, to teraz aktualnie jest oferta mieszkania przy ulicy Chodkiewicza, 40 metrów kwadratowych, dwa pokoje i wysokość partycypacji właśnie do zapłacenia to jest 34 tysiące, około 34 tysięcy złotych. Także no myślę, że dla osób, które pracują, jest to ciekawa alternatywa, że na pewno warto się tym zainteresować.
Dobra, panie Tomaszu, to dom dla absolwenta, domyślam się, że miastu na niektórych absolwentach bardziej zależy i to do nich skierowana jest to oferta. Kogo chce miasto bardzo zatrzymać u siebie, że takie ma propozycje finansowe?
No, przede wszystkim na przykład osoby z wykształceniem technicznym albo nauczyciele, w szczególności przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Tutaj też jest na liście, są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, informatycy, biotechnolodzy, fizycy, astronomowie.
Nawet astronomów?
Morskiej. Tak, no bo to jest taki intratny zawód. Filolodzy, tłumacze, ekonomiści, także wzornictwo.
To łatwiej będzie wymienić, których miasta nie chce, panie, jak słyszę.
Myślę, że jest wiele więcej, których tutaj nie wymieniłem, z tego względu, że nie ma ich na liście, ale takie właśnie zawody, takie kierunki studiów też przez miasto są aktualnie promowane. Ta lista się zmieniała, ona się rozszerzała z czasem, natomiast doszliśmy właśnie do tego momentu, kiedy na razie tak to wygląda i tak to się przedstawia.
No, propozycja dla astronomów na przykład, dom dla absolwenta, o tym pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Panie Tomaszu, bardzo panu dziękuję za rozmowę. A jeżeli chodzi o wykup mieszkania komunalnego, to proszę zwrócić uwagę to do słuchacza, konkretnie już w tej chwili, na możliwość obejrzenia operatu szacunkowego, zgłoszenia uwag i gdyby naprawdę coś było nie tak, to także można zlecić wykonanie przez rzeczoznawcę swojego operatu szacunkowego. Takie możliwości są. 510 37 36. Teraz telefon zarejestrowany pod czujnym numerem dzisiaj od naszego słuchacza z pytaniem.
Witam, stały słuchacz. Czy Radio Szczecin mogłoby zweryfikować sobotni protest Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, który ma się odbyć na węźle Kijewo, węzeł Kijewo ma być blokowany. Protestujący podtrzymują dalej, że ten strajk się odbędzie. Bardzo proszę o informację, ponieważ zbliża się pierwszy weekend wakacyjny. Wiele osób będzie podróżowało drogami A6 czy S3 w kierunku morza, jak i z powrotem. Także chciałbym uzyskać takie informacje, czy trzeba korzystać z dróg alternatywnych, czy ten protest nie dojdzie do skutku.
A z nami jest pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dzień dobry, panie Dariuszu, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Panie Dariuszu, o przyczynach tego protestu szerzej w dzisiejszym, i to zaproszenie dla państwa, dla wszystkich słuchaczy, w dzisiejszym programie Radio Szczecin na wieczór, tam będzie szeroko omówiony temat, teraz konkretnie o planach protestacyjnych, panie Dariuszu, czy w najbliższą sobotę rzeczywiście, tak jak tutaj słuchacz wspomina, możliwy jest protest na A6 na węźle Kijewo?
Tak, odpowiadając na te zapytania, też dostajemy te pytania, potwierdzę, że nasz protest jest aktualny, ten protest się odbędzie. Różnica jest tylko taka, że nie będzie on się odbywał na węźle Kijewo, nie będzie się też odbywał na węźle Dąbie, on będzie przeprowadzony na węźle Rzęśnica, czyli jest to następny zjazd w kierunku nad morze.
To rozumiem. Czy protest zablokuje S3 A6 na Rzęśnicy, czyli ten kierunek nadmorski, tak?
Tak, będzie w kierunku na północ, czyli nad morze, i będzie protestem, który będzie się, generalnie jego forma będzie taka, że chcemy blokować jeden pas ruchu na tej drodze od godziny 7 do godziny 15. Takie mamy ustalenia z
jeden pas, czyli nie całkowicie będzie zablokowana droga, tak? Dobrze rozumiem?
Nie będzie całkowitej blokady, nie mamy takiego zamiaru. Chcemy pokazać tylko, że mamy problem, że nasz rząd, pomimo tego, że coś się tam dzieje w kuluarach, nie ma żadnych efektów, które mogłyby wspomóc polskich przewoźników w bardzo ciężkim okresie, który teraz nas dotyka.
To ta najbliższa sobota, jakieś dalsze plany?
Tak, oprócz tego protestu, który tu, tak jak mówimy, w tą sobotę, planujemy protest, następny protest planujemy 29 czerwca. Potem prawdopodobnie, jeżeli nadal nie będzie żadnych ruchów ze strony naszego rządu, będziemy nasz problem sygnalizowali co tydzień. Mhm. No tak to niestety przewoźnicy ustalili.
Pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dziękuję, panie Dariuszu, i jeszcze raz przypominam o programie Radio Szczecin na wieczór.
Panie redaktorze, tak. Panie redaktorze, ja bym chciał jeszcze tylko zaapelować do mieszkańców, ponieważ jak państwo pewnie zauważyli, spotykamy się z protestem po raz drugi w przeciągu półrocza. My staramy się ograniczać te akcje protestacyjne, staramy się prowadzić bardzo szerokie rozmowy z rządem, z władzami. Natomiast ponieważ nie postępuje, to ta akcja się tutaj odbędzie. Chciałbym zaapelować też do wszystkich, jeżeli państwo możecie, nie jest naszym celem nikomu utrudniać życie, więc ostrzegamy też, że jeżeli państwo możecie, używajcie w tych godzinach dróg alternatywnych. Te drogi alternatywne są w tym regionie i można dotrzeć drogami alternatywnymi w założone miejsce. Apeluję też do tych z państwa, ponieważ tutaj też takie... Staraliśmy się zwrócić na to uwagę, planując ten protest, dlatego też między innymi jest on zrobiony w sobotę, bo w sobotę jest bardzo mały ruch lotniczy z Goleniowa. Jeżeli ktoś z państwa, radiosłuchaczy, planuje wylot z Goleniowa, proszę wziąć pod uwagę, że te utrudnienia będą.
No dobrze, panie Dariuszu, dziękujemy bardzo za te informacje. Pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, a ja państwa zapraszam w imieniu autorów i prowadzących do dzisiejszego programu Radio Szczecin na wieczór. Tam więcej o protestach, o przyczynach tychże protestów. Dziękuję, panie Dariuszu, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Z nami kolejny gość, pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Dzień dobry, pani Paulino, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani Paulino, nasi słuchacze dopytują o koszenie traw w Szczecinie, bo wygląda gdzieniegdzie, jakby Szczecin znów przyjął taką strategię niekoszenia z powodu suszy, że trawa lepiej sobie radzi wtedy, jak jest niekoszona, z niedoborem wody.
No rzeczywiście, jakby to już od kilku lat przyjmujemy taką strategię, jest to przede wszystkim związane z kwestiami środowiskowymi, że to koszenie jest ograniczane do minimum, ale to też oczywiście nie znaczy, że ono się nie odbywa. Ono tak naprawdę w tym okresie od kwietnia, maja do września w różnych miejscach miasta, w różnych rejonach, w różnych turach, że tak powiem, można powiedzieć, że odbywa się na okrągło. Oczywiście jest harmonogram przyjęty, natomiast no też trzeba sobie zdawać sprawę, że taki harmonogram koszeń no jest jednak musi być dosyć elastyczny, bo tutaj to wszystko zależy od pogody, od wzrostu tych traw, ale tutaj mogę zapewnić, że te koszenia się odbywają. Jeśli mówimy o tym ograniczonym zakresie, to w przypadku terenów zielonych czy parków, to koszone są takie pasy wzdłuż głównych alejek, pasy takie szerokości 1,5 do 2 metrów. Także te miejsca, na przykład place zabaw, takie miejsca, gdzie spędza się czas, aby było to możliwe, aby dostęp do nich był ułatwiony. No i oczywiście mówimy tutaj również o pasach drogowych w takim stopniu,
żeby krzaczory nie zasłaniały widoczności.
Dokładnie. Dobrze. Aby tutaj zachowane było bezpieczeństwo.
Pani Paulino, cmentarz Bronowiska. Już któryś mail otrzymujemy ze skargą, że tam niektóre kwatery wyglądają fatalnie po prostu.
No rzeczywiście o tym już tu też u Państwa rozmawialiśmy. Jest to taki dosyć trudny temat. Tak wskazywane kwatery są to kwatery, na których znajdują się mogiły osób chowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli najczęściej osoby znajdujące się właśnie w kryzysie bezdomności. I tutaj faktycznie jest taki problem, ponieważ tak jak już to wielokrotnie też powtarzaliśmy, ZUK jako zarządca cmentarza nie odpowiada za porządkowanie kwater. Tak jest i na cmentarzu centralnym, i na cmentarzu zachodnim. Oczywiście te wszystkie inne miejsca, aleje czy puste kwatery są koszone na bieżąco. Tutaj staramy się, jeśli mówimy o tych miejscach wskazanych przez mieszkańców, o tych kwaterach, o których mówimy, pracownicy cmentarza starają się na bieżąco porządkować te miejsca. Oczywiście nie jest to zawsze możliwe. Tutaj ta kwatera, o której mówimy, bo mówimy o konkretnym miejscu, ona będzie jutro już wykoszona. Natomiast, no mówię, jest to taka dodatkowe zadanie dla pracowników, ponieważ standardowo kwatery z mogiłami nie podlegają tutaj pielęgnacji przez pracowników czy takim działaniom.
A szerzej, to już mogę zapowiedzieć, szerzej o cmentarzu zachodnim przy ulicy Bronowickiej z panią Pauliną Łądką porozmawiamy prawdopodobnie pod koniec lipca, także zapytam o te pozostałości betonowe po budowanej kaplicy. Budowa się nie zakończyła. No i ogólnie na temat tego cmentarza. Pani Paulino, bardzo dziękuję za dzisiaj. Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. No na chwilę Państwa zabiorę do tych Międzyzdrojów. Obiecałem na początku programu. Pan Adam Szczodry, sekretarz Międzyzdrojów, jest z nami. Dzień dobry, panie Adamie. Witam.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Zdecydowanie zapraszam na dłużej do Międzyzdrojów.
W czasie reakcji na chwilę, a już w sobotę na dłużej, ale proszę pamiętać o tej blokadzie jednego pasa na S3. Węzeł Radziszewo, jak dobrze, nie, Rzęśnica. Dobrze, panie Adamie, jest taki hotel, który już się reklamuje, otwarcie jesienią 2025 roku, Belmare Prestige. Chyba tak się nazywa. I nasz słuchacz zwrócił uwagę na to, że ten hotel zachęca między innymi tym, że będzie miał 3 prywatne plaże w Międzyzdrojach. Panie Adamie, co się stało? To zaczynamy prywatyzować plaże?
Nie, absolutnie, proszę państwa. Nic takiego w Międzyzdrojach nie mamy. Nie mamy sytuacji, które na południu Europy się zdarzają, że są prywatne plaże i tam boimy się wejść, bo właściciel może nam zabronić. Oczywiście plaże nadmorskie są dobrem narodowym. Ważno wiedzieć, że Skarb Państwa jest właścicielem i tak zostanie. O tym nam przypomina w wytycznych pan wojewoda zachodniopomorski. Natomiast rzeczywiście i jest pewna niestosowność tego triku marketingowego firmy, której nie będę reklamował, a której nazwę pan nie podawał. Więc rzeczywiście już mieliśmy kontakt, zwróciliśmy na tą niestosowność uwagę i mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Natomiast rzeczywiście na części plaży, nie tylko wobec tego dzierżawcy, bo taka jest jego tytuł prawny i dostępu do tego terenu na terenie plaży, rzeczywiście na okres 7 lat są takie fragmenty plaży wydzierżawione.
No czyli też, jednak coś jest na rzeczy.
No, ale własność to nie dzierżawa.
Tak, no naturalnie, tak? No, dzierżawa to będzie jakieś ogrodzenie, płotki i nie wejdziesz.
Nie, absolutnie nie można zagradzać. Aha. Nie można zagradzać, natomiast można w pewnym celu, również związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w tym przypadku tak jest, ponieważ ten dzierżawca może na tym terenie. Czytam dokładnie, jak brzmią zapisy.
No właśnie, co on może na tym terenie, bo już się boję.
z przeznaczeniem na wypożyczanie sprzętu plażowego. Of. Leżaki, parawany, parasolki.
Nie jest najgorzej.
Coś, czego potrzebujemy.
Tak jest. Nie?
Oraz ustawienie obiektu do przechowywania sprzętu plażowego o powierzchni do 12 metrów kwadratowych. Pozostały teren o powierzchni 400 metrów przeznaczony na strefę koszy plażowych. Maksymalna ilość koszy 40 sztuk. Czyli tak, teren jest ogólnodostępny, każdy może wejść,
wynająć jakiś sprzęt.
Leżąc
i w koszu to już niekoniecznie usiąść.
Bez względu na tym, czy jest gościem hotelu firmy, o której pan redaktor wspominał, czy też nie, może z tego ogólnie dostępnego terenu korzystać.
Dobrze.
Taka jest prawda.
Taka jest prawda. Panie Adamie, dziękujemy za te wyjaśnienia. Jeszcze prywatnych plaż w Międzyzdrojach nie ma i miejmy nadzieję, że długo nie będzie. Pan Adam Szczodry, sekretarz Międzyzdrojów, był naszym gościem. Dziękuję, panie Adamie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Zapraszam na zdecydowanie dłużej niż na 5 minut do Międzyzdrojów. Zapraszamy. Pogoda ku temu sprzyja.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze króciutki telefon o hałasie, ponieważ sporo o hałasie było, o hałasie w Międzyzdrojach też troszeczkę, no bo tam, prawda, są rozrywkowe miejsca z hałasem, ale było o hałasie w Szczecinie i co się okazało, że Szczecin jest, proszę Państwa, na podium hałaśliwych miast w Polsce. Na trzecim miejscu dokładnie. Są miejsca w naszym mieście, gdzie normy hałasu są znacznie przekroczone. No i o tym hałasie ostatni telefon zarejestrowany pod czujnym numerem.
Mam prawie 70 lat. I co z tego? Hałas normalny przy tramwajach, samochodach, normalny był dla mnie, przyzwyczaiłem się. Ale gdy pojechałem na wieś, bębenki mi pękały w ciszy. Studentom tym 3 lata w mieście hałas przeszkadza. Będą 5-10 lat, hałas nie będzie mi przeszkadzał. To jest normalna sprawa. Normalna sprawa. A na wieś pojadą, bębenki będą mi pękały. Jak tego nie doświadczyli, to życia nie znają. Miłego dnia.
To uwaga, mieszkańcy Szczecina, trzeba bardzo uważać na wsi, żeby bębenki nie popękały. Jutro Janusz Wilczyński Państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.